Kontynuujemy studium. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad fragmentem od 12 do 21 wersetu. Pierwszy rozdział. Pamiętacie, co było tydzień temu?
Czego nam brakuje?
Słucham?
Czego nam brakuje?
No i czego? Czego nam brakuje? Wszystko mamy.
Trzeba nam obfitować.
Wszystko, co ze strony Boga, to dostaliśmy. Ale mamy obfitować na wszystkie rzeczy, które Piotr tu wymienia w tym fragmencie. Dokładać starań.
Aby nie być bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa.
Obfitować w poznanie, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, braterstwo, życzliwość, miłość.
Mamy też walczyć o stabilność duchową. A wtedy drzwi do Królestwa.
Jak walczyć?
Wiarą. Posłuszeństwem. Przestrzeganiem przykazań Bożych, czego
to, co czytamy w
Słowie Bożym.
To umacnia nasze powołanie i wybranie, kiedy obfitujemy.
Adam przypomina, że przez przypominanie.
Też. Dlatego przypominamy sobie. Teraz. Dobrze. Jeżeli to pamiętacie, to każdy zastosuje tyle, ile pamięta. I tak, jak pamięta. To dzisiaj będziemy sobie kontynuować ten rozdział i powiemy sobie, o tym, co Piotr przypomina i jakie to ma znaczenie, to, co on przypomina. Przeczytajmy sobie ten fragment od 12 do 21 wersetu, pamiętając o tym, co było wcześniej, i zaraz sobie powiemy o tym. Od 12 do 21 wersetu, pierwszy rozdział drugiego listu Piotra.
Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci, gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł Go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na Świętej Górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a Wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boże ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
Powiedzieliśmy sobie, jak zaczynaliśmy ten rozdział, to powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest wiara przekazana. Tak? Teraz pamiętacie, czym jest ta wiara? Co to jest ta wiara, która została nam przekazana?
Ewangelia
o Jezusie Chrystusie.
To jest Słowo Boże, Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I teraz my mamy tę wiarę wprowadzić w życie, czyli po prostu trwać w tym, pamiętać o tym. Pamiętać o tym i wprowadzać w życie, dlatego te dokładanie wszelkich starań to nie jest jakieś tam dokładanie, tak jak czytaliśmy, a jest to dokładanie starań, żeby pewne rzeczy robić, czyli dołożyć do wiary poznanie, do poznania powściągliwość i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo konkretne rzeczy, które my mamy dodawać, bo można bardzo ogólnie powiedzieć, że mamy dokładać starań, ale tak naprawdę każdy sobie to zinterpretuje po swojemu i nie będzie wiadomo, o co chodzi. Każdy będzie robił co innego, ale dzięki temu, że Piotr to bardzo precyzyjnie określa, wiadomo, co trzeba robić. Można zdefiniować te dokładanie starań i co to znaczy umacniać powołanie i wybranie. I teraz, co jest bardzo ważne, trzeba trwać, czyli dołożyć do wiary, dołożyć pewne rzeczy, ale ona już jest nam dana. Tak? Czyli my ją praktykujemy, tak? Wprowadzamy w życie, pamiętamy o tym, a wiara to jest Słowo Boże, Ewangelia. O Jezusie Chrystusie, objawiona nam. Więc w tej chwili powiemy sobie jeszcze dalej o tej wierze, już nie tak precyzyjnie, czym ona jest, o jej treści, ale powiemy o niej ogólnie, czym jest, skąd pochodzi i jak ją stosować. Czyli mamy tutaj takie, zobaczcie, stwierdzenie, słowo prorockie, ono się przewija przez ten fragment, tak? Słowo prorockie. I teraz to słowo prorockie jest czym? Lampą w ciemności. Jak tak mówi słowo, tak Piotr mówi, nazywa to jak lampa w ciemności. I taki film jest zresztą, Lampa w ciemności. I o czym on mówi, pamiętacie?
O Biblii.
Dokładnie.
O tekście
Biblii. Czyli nie my to wymyślamy tutaj na poczekaniu, tylko to powiedział Piotr. A my mamy to jak najdokładniej zapamiętać. Czyli są wypowiedziane słowa przez Piotra, a my mamy je jak najdokładniej zapamiętać i jak najdokładniej, zgodnie z instrukcją, wprowadzić w życie. To jest zasada. Więc w tej chwili będziemy mieli takie trzy segmenty. Słowo prorockie, będziemy omawiać tekst, słowo prorockie, czyli temat słowo prorockie, lampa w ciemności, czyli o Słowie Bożym. Słowo prorockie, lampa w ciemności. Zaraz sobie powiemy o tej ciemności, o tej lampie trochę.
Lampa w ciemności?
Tak.
Czyli
o Słowie Bożym. I na podstawie tego fragmentu, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 12 do 21. I najpierw sobie się zastanowimy, czym jest to słowo prorockie na podstawie tekstu. Powiemy sobie, skąd pochodzi słowo prorockie i powiemy sobie, jak je stosować, czyli co z nim robić, tym słowem prorockim, a czego nie robić. Najlepsze. Czyli mamy przeczytany tekst i zaczytamy od wersetu 12. I co mamy, zobaczcie, w wersecie 12 powiedziane.
Przepraszam, trzy kolumny?
Tak. Czym jest, skąd pochodzi i jak je stosować, przepraszam. Słowo prorockie. Werset 12. Co Piotr mówi, zobaczcie w wersecie 12.
To nie zaniedba przypominać o tych wszystkich sprawach, o których mówił wcześniej.
O tych sprawach, czyli o jakich?
O wierze i obfitowaniu.
O obfitowaniu i wierze. O tych sprawach nie zaniedba przypominać cały czas. Chociaż...
Nie znają.
Co znają? Co znają?
Te sprawy.
Te sprawy.
Te sprawy. Znają i utwierdzeni są w czym?
W prawdzie.
W obecnej prawdzie. W obecnej prawdzie. Czyli słowo prorockie, Piotr jest też przekaźnikiem słowa prorockiego, no bo sam o sobie tak mówi w 3 rozdziale, 2 wersecie. Więc obecna prawda, to co to jest w kontekście tego, co już przestudiowaliśmy? Czym jest ta obecna prawda?
Ewangelia o Jezusie Chrystusie.
To jest ta wiara. Mhm.
I wskazówki.
To jest ta wiara, którą otrzymali. To jest ta obecna prawda i oni są w niej
utwierdzeni.
Czyli czym jest to słowo prorockie? To jest ta obecna prawda, w której są utwierdzeni adresaci. Mam nadzieję, że i my. Czyli jeśli zapisujemy, czym jest, to jest obecną prawdą. Dlatego, że dlaczego ona tu jest nazwana prawdą, zaraz sobie powiemy. Bo tam było o Ewangelii, tak? O wierze, że jest dana wiara, a my mamy być wykonawcami, tak? Więc jest to obecna prawda. I co z nią trzeba robić? Oni są utwierdzeni w tej prawdzie, ale co trzeba robić?
Przypominać.
Czyli jak stosować tą prawdę? No przypominać się, pobudzać się przez przypominanie, tak? Czyli trzeba pobudzać siebie poprzez przypominanie. Trzeba przypominać o sobie. Czyli co sprawia, że trwa się w obecnej prawdzie? Przypominanie. To jest jeden z bardzo ważnych elementów, żeby trwać w prawdzie. Człowiek zapomina. I to przypominanie pobudza do trwania w obecnej prawdzie.
Trwale.
Tak, pobudza. Cały czas jest takim dolewaniem oliwy, taki do lampy. Tak, do ognia. Tak? Dolewasz i cały czas się pali. Czyli cały czas trzeba uzupełniać. Czyli to jest przypominanie. Czyli jak trzeba ciągle go przypominać, przypominać je, żeby trwać w obecnej prawdzie. Dalej, 15 werset, zobaczcie, co mówi.
Wyłożą jednak starania, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci.
Czyli co trzeba mieć? Przypominać i
mieć w
ciągle mieć w pamięci. Czyli popatrzcie, to jedno z drugim jest związane. Bo mam to w pamięci, jeśli o tym pamiętam. To jest na tej zasadzie. Mam w pamięci, czyli pamiętam. Nie zapomniałem. A żebym nie zapomniał, to co trzeba robić?
Przypominać.
Przypominać. Więc Piotr mówi, że ja się postaram, żeby nie tylko ja, ale i po mnie ktoś cały czas to przypominał. Czyli trzeba zawsze je mieć w pamięci. Czyli to przypominanie jest po to, żeby nie zapomnieć, żeby cały czas mieć w pamięci. Zgadza się? Czyli jak je stosować? Mieć je zawsze w pamięci. Zobaczmy sobie, w jaki sposób to się dzieje. Kilka pomocniczych fragmentów. 2 Tymoteusza 4,7. 2 Tymoteusza 4,7.
Walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem.
Paweł co mówi o sobie?
Stoczył dobrą walkę, ukończył bieg i zachował wiarę.
Czyli Paweł o sobie mówi, że co? Że zachował wiarę. Czyli cały czas pamiętał.
Do końca życia.
I cały czas stosował życie. Czyli Paweł nie zapomniał. Co tam Pinka?
Może tam.
Tak, czyli Paweł na sobie pokazuje, co to znaczy, że do końca życia, do momentu, aż już kończysz bieg, czyli on wiarę zachował, tak? Dalej, zobaczcie, 1 Jana, 2 rozdział, 4-5 werset.
To mówi, znam go, a nie zachowuje jego przekazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy.
Czyli co Jan mówi? Czy Jan wspomina o trwaniu w słowie?
Zachowywanie.
A zachowywanie to znaczy? Wykonywanie go. Czyli Jan, Piotr mówi o pamiętaniu i wprowadzaniu w życie. I Jan mówi o tym, żeby trwać, tak? Czyli wprowadzać w życie. I Piotr mówi, że ten, który zapomniał, to co? Ten, który tego nie robi, to zapomniał, że został oczyszczony z grzechów, tak? Jest ślepy, krótkowzroczny. A Jan co mówi o tym, który tego nie robi?
Kłamcą
jest i nie ma w nim prawdy. Czyli popatrzcie, obaj wskazują na fatalną postawę tego, który w tym nie trwa. Który otrzymał wiarę, ale w niej nie trwa. Prawda? Więc to jest bardzo ważne. I trzeci fragment, objawienie 1:3.
Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.
Co Jan mówi o treści Apokalipsy, tego proroctwa?
Błogosławieni ci, którzy czytają i zachowują.
Czyli, żeby zachować, to trzeba co?
Przeczytać.
Jest na, Jan mówi, nie jest błogosławiony ten, kto przeczytał i zachował.
Kto czyta?
Jan mówi, błogosławiony jest ten, który czyta i zachowuje. To jest czas teraźniejszy. Trzeba czytać i zachowywać. Nie wystarczy przeczytać raz. Bo przeczytasz i zapomnisz. Jan mówi, błogosławiony, kto czyta i zachowuje. Popatrzcie, że Piotr to samo mówi. Cały czas trzeba przypominać. Jan mówi, trzeba przypominać, trzeba trwać. Paweł mówi, wytrwałem. Tak? Czyli co możemy powiedzieć, co to znaczy mieć w pamięci tutaj na podstawie tych wszystkich fragmentów i 13?
Ciągle przypominać sobie.
Ciągle sobie przypominać i przez to mieć ciągle w pamięci. Czyli im ktoś ma słabszą pamięć, krótszą, tak? Jak to było w kiedyś w takim fajnym programie, mam dobrą pamięć, ale krótką. Niektórzy starsi to pamiętają, co to za program. Więc im ktoś ma lepszą pamięć, ale krótszą, powinien sobie częściej przypominać. To jest na tej zasadzie, żebyśmy nie zapominali, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i co mamy robić. Czyli przez przypominanie, czyli Słowo Boże ma to do siebie, że trzeba je przypominać, tak? Dobrze, zobaczcie 16 werset. O czym Piotr tutaj mówi? Takie długie zdanie sformułował, ale da się je rozszyfrować.
Że jest jednym ze świadków, którzy chodzili za Panem Jezusem i...
Tak, tak. O czym Piotr opowiada?
Że on świadczy o tym, co.
Ale o czym?
O mocy, przyjście.
O mocy i przyjściu Pana Jezusa Chrystusa.
I o wielkości.
i o Jego chwale, tak? Którą mówi, że widział na Świętej Górze. Wiemy, że byli z nimi jeszcze dwaj apostołowie. I oni widzieli chwałę Pana Jezusa. I oni wiedzą, z czym się wiąże Jego przyjście. Zobaczmy sobie 2 Tesaloniczan 1:8. Tesaloniczan 1:8.
Ognie płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Kontekst mówi o tym, że wierzący przychodzą prześladowania, chodzą w taki, nie jest im lekko, ale będą mieli odpoczynek, kiedy przyjdzie Pan Jezus z nieba w mocy i chwale i wymierzy karę prześladowcom, a im da odpoczynek. I mówi o chwalebnym przyjściu apostoł Paweł. Tak samo jest mowa w Hebrajczyku w 9 rozdziale, 27 i 28 wersecie. Zobaczcie, Hebrajczyków 9 rozdział, 27-28. Drugi Tesaloniczan 1:8. Hebrajczyków 9 rozdział 27-28.
A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Jest napisane, że Pan Jezus raz przyszedł, żeby umrzeć za grzeszników i drugi raz, jak przyjdzie, to nie po to, żeby znowu umierać, nie żeby załatwiać sprawę z grzechem, ale ku zbawieniu tym, którzy na Niego czekają, czyli tym, którzy trwają i przypominają, ku ratunkowi i przyjdzie w chwale. I Piotr mówi, my widzieliśmy Go w chwale na Świętej Górze. I jeszcze jeden fragment, 2 Tymoteusza 4:1. 2 Tymoteusza 4:1.
Zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa.
W czasie swego przyjścia i swego królestwa. Czyli zarówno Paweł, jak i Piotr, jak i Jan w Apokalipsie mówią o chwalebnym przyjściu Jezusa Chrystusa w chwale z aniołami. I Piotr mówi, my byliśmy tego świadkami już na Świętej Górze. Czyli czym jest słowo prorockie? Poznaniem mocy i przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To jest słowo prorockie. Apokalipsa jest proroctwem. W listach, kiedy apostołowie mówią o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, to mówią proroctwo, bo to ma się stać. Tak? I czym jeszcze jest słowo prorockie? Zobaczcie, w tym miejscu jest napisane. Czym ono jeszcze jest? Świadectwem, ale tak, i czym jeszcze?
Nie jest baśnią, nie jest, tylko jest prawdą.
Czym jest? Jest prawdą. Jest prawdą. Dlatego, że zostało zapowiedziane i apostołowie widzieli własnymi oczami chwałę Pana Jezusa na górze. Kiedy rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Więc nie jest baśnią, czym nie jest zręcznie zmyśloną baśnią, a jest prawdą. Czyli czym jest słowo prorockie? Jest prawdą. I nie jest baśnią, co wielu próbuje dzisiaj wcisnąć. Jest prawdą. O baśniach sobie powiemy, jak będziemy w drugim rozdziale. I zobaczcie sobie 1 Koryntian, bo my go często przywołujemy, ten fragment, ale tylko 4-8 wersetu. Dlaczego? 1 Koryntian, 15 rozdział, 4-8 wersetu. Zobaczmy, to jest jeden fragment i potem jeszcze jeden przeczytamy, żebyśmy zobaczyli, na czym polega prawda. Bo dziś wielu kwestionuje, już dzisiaj, jeżeli ktoś kwestionuje sam i to, że Jezus był na ziemi, że był taki człowiek, Jezus z Nazaretu, który chodził po ziemi, nauczał, to już dzisiaj, jeżeli ktoś to kwestionuje, to albo jest to celowe przekłamywanie, albo ignorancja, bo to jest już tak potwierdzone wielokrotnie i w tylu artykułach i powoływanie się na chrześcijańskich autorów i niechrześcijańskich, pogańskich, że to już dzisiaj jest absurdalne, kwestionowanie w ogóle tego faktu. Ale wielu kwestionuje, że Jezus zmartwychwstał. Wielu kwestionuje, że Jezus umarł, tak? I jego ofiarę kwestionuje. Niektórzy mówią, że nie umarł, tak? Tylko do Japonii wyjechał. A inni mówią, że umarł, ale nie zmartwychwstał wcale. Tak? Więc jak gdyby kwestionowane jest często przez sceptyków, przez wrogów Słowa Bożego dzieło Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, 1 Koryntian, 15 rozdział 4-8. Paweł w nim co mówi?
Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. I że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi.
Popatrzcie, więc Jezus po zmartwychwstaniu, Paweł mówi, zmartwychwstał. No i jaki jest na to dowód? No właśnie taki, że ludzie go widzieli. Paweł mówi, ja go też widziałem po zmartwychwstaniu. I zobaczcie jeszcze Dzieje Apostolskie 1-3. Dzieje Apostolskie 1-3. Bo zaraz sobie jedną rzecz powiemy.
Kim też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach. Przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym.
Tak, i to jest, słuchajcie, bardzo ważne, dlatego że jak czytamy Ewangelię Mateusza, dojdziemy do tego fragmentu, kiedy Żydzi, przywódcy żydowscy, wynajęli, poszli do Piłata i poprosili o straż. I Piłat dał tą straż. I w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał i ci strażnicy popadali na ziemię, to gdy ta sprawa wyszła na jaw, to co zrobiono? Dano pieniądze tym ludziom, żeby oni o tym nie mówili. Czyli było jasne, że Jezusa nikt nie wykradł z grobu. Że było wydarzenie nadzwyczajne i teraz trzeba uciąć sprawie łeb. Czym? Pieniędzmi. I gdyby Jezus nie zmartwychwstał, gdyby Jezus był tylko jednym z proroków i to wszystko była nieprawda, to gdyby dziś wrogom, czy nawet Żydom, którzy nie chcą przyjąć Jezusa, głosiło się Ewangelię, nie byłoby tej agresji. Bo łatwo byłoby wykazać co? Że to bajka. Bo jego grób jest do dziś. Tak jak Piotr mówi, grób Dawida jest po dziś, można pójść zobaczyć. A ten co jest? Pusty. Więc gdyby Jezus nie zmartwychwstał, głoszenie o tym, że zmartwychwstał, nie wywoływałoby takiej agresji. Kiedy Piotr poszedł, zaprowadzono ich, na Dzieje Apostolskie przypominam, jeżeli Piotra zaprowadzono i Jana na przesłuchanie, to gdyby to była nieprawda, gdyby ten człowiek nie był uzdrowiony, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nie wywołałoby to takiej agresji, raczej politowanie. Więc cała agresja skierowana na uczniów Jezusa jest najlepszym dowodem na to, że to prawda. Najlepszym dowodem na to, że prawda to jest. I teraz zauważcie, to jest słowo prorockie, jak czytamy, i te fragmenty pokazują, że co? Że ono jest potwierdzone dowodami naocznych świadków. Widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Rozmawiali z Nim. Widzieli Go odchodzącego do nieba. I nie jedna osoba, a kilkaset. Więc czym jest słowo prorockie?
Prawdą.
Prawdą. Potwierdzoną w wielu kwestiach przez naocznych świadków, bo to jest prawda o mocy i przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Żeby Jezus mógł przyjść w mocy, co musiało się stać?
Musiał
zmartwychwstać. Nikt nie może przyjść w mocy i chwale, jeśli leży w grobie. A my czytamy w 53 rozdziale Izajasza co? Że umarł, został policzony, pochowany z bogaczami, a potem co? Łupy dzielił. No to jak on dzieli łupy? Toż on nie żyje. No to coś się musiało stać, żeby on te łupy potem mógł podzielić jako zwycięzca. Więc Jezus musiał zmartwychwstać, żeby przyjść teraz, na co my czekamy w chwale. Dlatego Piotr mówi, my to widzieliśmy i my to poświadczamy, bo widzieliśmy zarówno Jego chwałę, widzieliśmy Jego śmierć i widzieliśmy Jego zmartwychwstałego. Więc to nie są bajki, to jest wszystko prawda. I o tym, co kto świadczył? Prorocy. To nie jest tak, że my to wymyśliliśmy, przyszedł ktoś, o kim nikt nic nie wiedział. Nie, to jest potwierdzone wcześniejszymi słowami proroków. A my świadczymy, że tak się stało. Więc Słowo Boże, Słowo prorockie jest prawdą, jest, nie jest zmęcznie zmyśloną baśnią, bo są na to dowody, że to jest prawda. Bajki nie da się potwierdzić. Dzieci bajki czytają, ale kto potwierdzi, że to prawda? Nie ma nikogo, kto by potwierdził, ktoś to wymyślił. Natomiast tu jest historia, byśmy powiedzieli, niewiarygodna wręcz, bo nikt wcześniej nie zmartwychwstał i nie poszedł do nieba, ale ona jest potwierdzona przez świadków. I ktoś mógłby powiedzieć bajka, nie, to nie jest bajka, bo są świadkowie. Jest to niesamowita historia. Co ciekawe, zapowiedziana wiele setek lat wcześniej, nawet 1000, ona się stała i potwierdzili to apostołowie. Więc to jest prawda. Więc czym jest słowo prorockie? Jest prawdą. I teraz zobaczcie, 19 werset, a jeszcze przepraszam, 16 i 18, skąd pochodzi? 16 i 18 werset, zobaczmy. 16 i 18 werset, co mówi, o czym, skąd pochodzi to słowo?
Od naocznych świadków.
Od naocznych świadków i... 18 werset, co mówi? Od kogo?
Z nieba. Potwierdzone.
Z nieba. Z nieba zostało potwierdzone. Kto wzbudził Jezusa z martwych? Bóg. To słowo zostało potwierdzone przez naocznych świadków, ale Bóg to potwierdził. Czyli to słowo pochodzi od Boga, a objawione jest naocznym świadkom, tak? Że oni mogli stać się naocznymi świadkami wielkości Pana Jezusa. Czyli pochodzi od Boga to słowo. Bo czym jest potwierdzony 17 werset?
Słowami Boga Ojca.
Słowami Boga Ojca. O synu to wcześniej już sobie mówiliśmy, jak mieliśmy lekcję o prawdzie, o wierze. I tam też jest, że Duch Święty zstąpił na Jezusa, czyli mamy Boga Ojca, Ducha Świętego i Syna. Czyli Bóg potwierdził, dwóch świadków potwierdza, że Jezus jest Synem. Ojciec i Duch Święty. I Jan mówi, ja widziałem Ducha zstępującego w postaci gołębicy. Ojca nie było widać, słychać było głos. A Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy. Więc mamy świadectwo Boga o Synu. Czyli znowu mamy prawdę, bo jest potwierdzona z góry. Skąd pochodzi? Z góry, od Boga Ojca i Ducha Świętego. Bo Bóg Ojciec składa świadectwo o swoim Synu. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie.
Mateusza 3,17.
Tak. I też w innych Ewangeliach, co ciekawe, jest to powtórzone, również chyba w Marka, z tego co pamiętam, to jest bardzo ważny fragment, kiedy Jezus idzie, żeby się zanurzyć w wodzie, żeby stała się wszelka sprawiedliwość, bo też różne są pomysły na to, po co Jezus się dał ochrzcić. Jedne bardziej takie no, oryginalne, drugie mniej, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, żeby stała się wszelka sprawiedliwość. Ono nam najlepiej tłumaczy, po co Jezus dał się zanurzyć. Mamy potwierdzenie od Boga Ojca. Czyli słowo prorockie pochodzi z góry. Ono potwierdza, że Jezus jest Chrystusem, bo pamiętajmy, Piotr mówi w 16 o mocy i przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. A On przychodzi jako Król, jako Władca, jako Bóg w ciele, Syn Boży. I słuchajcie, 18 werset również mówi, że pochodzi z nieba i mamy 19 werset, zobaczcie. Teraz czym jest i jak je stosować w 19 wersecie? Mamy mocniejsze słowo prorockie. I teraz te mocniejsze, to ono, te słowo bebaios, to ono oznacza pewne, mocne, silne, stabilne. W niektórych miejscach te same słowo jest użyte do określenia czegoś, co jest mocne. Tak? Więc nie wiem, na ile te mocniejsze jest uprawnione, czy to jest interpretacja tłumacza, czy rzeczywiście tak można. Aczkolwiek mocne, czy mocniejsze, to jakbyśmy nie popatrzyli na to, to ważne jest, żebyśmy zobaczyli jedną rzecz, że ono zostało zapowiedziane przez proroków, tak? Bo prorocy mówili w imieniu Pańskim. Tak? Powiemy sobie jeszcze przy tym studium o prorokach Pana i prorokach nie Pana, do których Pan się nie przyznaje. Ale co jest bardzo ważne, ja tylko zasygnalizuję, bo my to wiemy, bo my studiowaliśmy wiele fragmentów z pism, że czym się charakteryzował prorok Pana? Każde jego słowo, które wypowiedział w imieniu Pana, nie, że coś tam powiedział, ale jeżeli mówił w imieniu Pana, to ono się co?
Spełniało.
Dokładnie. Poza tym ten prorok nigdy nie kłamał. I teraz on coś zapowiadał, ale nie wszystko się stawało od razu. Bo zapowiedzi o królu, Mesjaszu musiał czas pewien minąć. I teraz Piotr mówi, to prorocy zapowiadali, Izajasz zapowiadał, na przykład Izajasz, tak, ale nie tylko Izajasz. A my, bo Izajasz zapowiadał to Malachiasz, że przyjdzie do swojej świątyni Pan i za 30 skrybników go sprzedadzą, też Zachariasz mówił, także nie jeden Izajasz. Ale co jest bardzo ważne, Piotr mówi, my widzieliśmy, jak to się wypełniło. Więc to słowo prorockie jest dlatego jeszcze tym bardziej mocne, że ja wam to potwierdzam. I nie tylko ja, ale wielu świadków. Więc słowo prorockie jest mocne, ponieważ jest zapowiedziane i potwierdzone. To się stało. Więc jest prawdą potwierdzoną, zapowiedzianą można powiedzieć, zaplanowaną rzeczą. Dlatego, że jak czytaliśmy list do Efezjan, to tam jest też zapisane, że to, co zrobił Jezus, zostało zaplanowane, przewidziane już od założenia świata. Że to nie jest tak, że Bóg na kolanie pisał scenariusz dla świata, bo coś się wydarzało, a Bóg na bieżąco łapał się, że pisze. Nie. To było zaplanowane, wszystko było w najmniejszych szczegółach ustalone. Nawet to, co czytamy w objawieniu, Bóg już wiedział na początku. Więc też trzeba zobaczyć, że ono jest mocne, ponieważ zostało zapowiedziane i my, jako ludzie, podchodząc do tego, widzimy, że to się stało, zostało potwierdzone przez naocznych świadków. To dla nas powinno być utwierdzeniem, że to jest prawda. I teraz, jak należy podejść do tej prawdy? Zobaczcie, 19 werset. Jak ją zastosować?
Trzymać się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu.
Tak, jest ciemne miejsce i jest lampa. I Piotr mówi tak, jak w ciemnym miejscu trzymasz się lampy, żeby widzieć. Tak samo trzymajcie się czego? Tego słowa prorockiego. Do kiedy trzeba trwać? Tak, trzymać
się. Do końca, dopóki nie zaświta już.
Dopóki dzień. Nie zaświta dzień i nie zajdzie co?
Jutrzenka.
Światło. Ta jutrzenka, to słowo jutrzenka odnosi się do światła. Te słowo greckie może być używane również do planety Wenus, która w pewnym momentach nawet dnia jest widoczne. Ale chodzi o to, że zaświta dzień i wzejdzie jutrzenka, czyli dzień. Wzejdzie świt, światło w waszych gdzie?
Sercach.
W waszych sercach. Czyli do jakiego momentu? I teraz są różne fragmenty w Biblii, które mówią, że mamy radość, nasza radość, żeby była pełna, ale chodzi o posłuszeństwo, żebyśmy żyjąc z Bogiem, byli posłuszni Bogu, żebyśmy nie mieli wyrzutów sumienia, żebyśmy mieli spokój przed Bogiem, radość, pokój wewnętrzny, tak, że nic nie stoi na przeszkodzie między nami, żeby nas sumienie nie oskarżało, że ludźmi jakimiś jesteśmy pokuseni, czy coś w tym sensie. Ale tutaj chodzi o coś innego, słuchajcie. Bo Piotr tłumaczy to w swoim pierwszym liście. Kiedy zaświta, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I zobaczcie, pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 6-7. Co on tam mówi?
Czego się radujecie, choć teraz radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
I 4,13. Też Piotra, 1 Piotra, 4,13.
Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
Czyli co przechodzą wierzący?
Próby, doświadczenia.
Lekkie one są?
Nie.
Co jest doświadczane?
Wiara.
Ich wiara, czyli to, jak wierzą w wiarę, która została im podana. Jak trwają w niej, bo my jesteśmy wykonawcami pewnych rzeczy. Nam wiara została dana, ale my mamy w tym trwać. Prawda? My mamy wykonywać pewne rzeczy, pokazując, że trwamy w tej wierze. Czyli przechodzimy próby i doświadczenia i kiedy jest ulga? Kiedy się skończy ten czas?
Kiedy Pan przyjdzie.
Tak? A do tego czasu potrzebujemy trwać w czym? W słowie prorockim, czyli w wierze. Musimy ją sobie ciągle przypominać. Bo idziemy czym?
Wiarą.
W ciemności idziemy. Mamy prześladowania, otacza nas wróg. I potrzebujemy lampy. I mamy się jej trzymać. Ale ten czas się skończy. I Piotr mówi, on się skończy wtedy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Już nie będziesz potrzebować lampy. Bo będzie ci sam Chrystus, Bóg świecił. Zobaczcie Kolosan 3,4. Kolosan 3:4.
Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Wy ukażecie się w chwale. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Odpoczniemy. Więc zobaczcie, Piotr mówi tutaj w kontekście całego fragmentu o tym, że my dostaliśmy wiarę. I teraz, żeby w niej trwać, potrzebujemy dołożyć wszelkich starań, żeby mieć szeroko otwarte drzwi do Królestwa. Tak? W pierwszym Piotra mówi o próbach i doświadczeniach, żeby sobie z nich nie robić przykrości, żeby wiedzieć, że tak ma być. Tu mówi o zagrożeniu fałszywymi nauczycielami, nauką fałszywą i zagrożeniu zejścia z drogi wiary, czyli odrzuceniu wiary, którą otrzymaliśmy. Tak? Czyli to są ciągle zagrożenia i żeby tych zagrożeń uniknąć, trzeba co? Ciągle przypominać sobie wiarę. Ciągle przypominać sobie słowo proskie. Trzymać się jak lampy w ciemności. Ale do czasu, kiedy się nie objawi Pan Jezus Chrystus. Wtedy nie ma już zagrożenia. I Piotr o tym aspekcie mówi. Kiedy zaświta jutrzenka w waszych sercach, to nie mówi o pokoju ducha w wędrówce po tym świecie, ale mówi, kiedy przyjdzie odpoczynek. Kiedy objawi się Pan Jezus, bo mówi, my jesteśmy świadkami Jego chwały i na to czekamy. To nie jest bajka. On przyjdzie. I dalej w tym liście to mówi, że Pan Jezus nie zwleka z przyjściem. On przyjdzie i my czekamy na ten dzień. Więc tu, kiedy mówi, zaświta jutrzenka w waszych sercach, to kiedy wy będziecie wolni, kiedy prawdziwa radość zapanuje w waszych sercach, radość, że przeszliśmy tą drogę i że jesteśmy już z Panem Jezusem. To jest ta radość. Ta radość, której dzisiaj jeszcze nie potrafimy doświadczyć, bo jeszcze ten moment nie nastąpił. Ale my doświadczymy tego. I Piotr mówi, do tego czasu musicie trzymać się słowa, musicie trzymać się tej wiary, która wam została przekazana, jakbyście szli w ciemności i lampa była. Macie trzymać się jej jak lampy. Czyli jak stosować to słowo? Trzymać się go, póki nie zaświta jutrzenka w naszych sercach. Trzymać się go niczym lampy. Czyli cały czas pamiętać na słowa, które powiedział Pan Jezus. Cały czas przypominać sobie, cały czas utrwalać i cały czas trwać w tym, dokładać wszelkich starań. Czyli dopóki jesteśmy w tych ciałach, dopóki idziemy teraz przez życie, to nie ma momentu odpoczynku, że nie trzeba się trzymać niczym lampy, bo ciągle jesteśmy na wrogim terenie. Słowo Boże też mówi, że wyrwał nas z ciemności i przeniósł do światłości swego Syna, ale tu mówi o czymś innym, bo tam ciemność jest grzechem, a światło jest usprawiedliwieniem z grzechów, więc też różne są fragmenty, ale ich kontekst wskazuje na inne aspekty w ogóle zagadnienia ciemności i światłości, dokładnie. Tu chodzi o spotkanie z Panem Jezusem. Tu chodzi o wytrwanie w wierze do końca i te ostateczne zbawienie dusz, o których mówi Paweł w pierwszym rozdziale. Tak moim zdaniem należy ten fragment rozumieć w kontekście rozdziału i listu. I zobaczcie, werset 20 mamy. I co jest w wersecie 20?
Żadne proroctwo. Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
Tak, więc czym jest słowo prorockie?
Jest to zbawne. Nie?
Jest spisane, jest proroctwem pisma. To są, mamy to spisane. Jest proroctwem pisma. Więc jak zostało spisane, zobaczcie. Jest proroctwem pisma, tak? 21 werset tak. Co mówi? Jak zostało spisane?
Święci Boże ludzie.
Czyli Bóg poprzez Ducha Świętego przekazał je ludziom. Dzisiaj mówią, ludzie napisali. Pewnie. Tylko trzeba dodać, kierowani Duchem Świętym. Bo ktoś mówi, ludzie napisali i on ma na myśli, że Bóg z tym nie miał nic wspólnego, że to są bajki. Ktoś sobie wymyślił i dlatego ludzie napisali. A my rozumiemy, tak jak mówi słowo, że tak, ludzie napisali. Tak? Ale kierowani Duchem Świętym. Bóg mówił, co ma być napisane. Bóg mówił, jak ma wyglądać treść tego słowa. Dlatego to jest prawda. Bo gdyby to tylko ludzie pisali, to jaką my mamy podstawę do twierdzenia, że to jest prawda? Ale Bóg potwierdza to wielokrotnie przez świadków, że to jest wszystko prawda. Więc jest słowem Boga przekazanym komu? Bożym ludziom przez Ducha Świętego. Zgadza się? Czyli czym jest? Jest słowem Boga przekazanym ludziom przez Ducha Świętego.
Nie zostało przyniesione z ludzkiej woli.
Nie z ludzkiej woli, tylko przez Boga. Czyli to nie ludzie zdecydowali, co tam ma być, a Bóg. Rzymian 16 rozdział 25 do 27. Rzymian 16 rozdział 25 do 27.
Temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze. Temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Zobaczcie, co tu mamy. Bóg może utwierdzić według Ewangelii mojej o Jezusie Chrystusie. Według objawienia tajemnicy, zakrytej od czasów wiecznych. Czyli my czytamy, widzimy pisma prorockie, nic wprost. Jest wszystko, ale gdyby nie nauczanie apostolskie, ciężko byłoby to połapać. Dalej. Lecz teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga. Po co objawionej? Ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narodami oznajmione. Czyli po to zostało objawione, żebyś mógł być posłuszny. I nie tylko Żydom, ale wszystkim narodom. Objawionej. Pisma prorockie. I kto to zrobił? Temu samemu mądremu Bogu. Niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa. Czyli oddajemy chwałę Bogu, oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, bo Bóg dał się poznać w Synu. I to jest niesamowite, tak, że Bóg wykonał całe dzieło, objawiając je wcześniej prorokom i tłumacząc apostołom. Bo my dostaliśmy wykład. Zgadza się? Więc popatrzcie, Paweł o tym tutaj wyraźnie pisze. Zobaczcie 2 Piotra, 3 rozdział 1-2. Marku, mikrofon masz włączony, dziękuję. 2 Piotra... 3:1-2. Ten sam list, tylko dalej zobaczcie.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
Czyli mamy tak, apostołowie i prorocy i nasze słowa. One się uzupełniają. Tworzą całość. Dlatego Piotr wyraźnie mówi, czym jest Pismo. Jest tym, co zostało zapowiedziane wcześniej i nauczaniem apostolskim, nic więcej. I na to tylko mają pamiętać, na nic więcej. Bo co? Bo za chwilę Piotr pisze też i o tych, którzy przychodzą i dokładają do tego. I Paweł też mówi, apostołami są? Ja też. Żydami są? Ja też. Czyli przychodzili tacy, co próbowali dołożyć, ulepszyć, zmienić, ulepszyć w cudzysłowie. A Piotr mówi tylko to, co my i co zostało już powiedziane przez proroków. Tylko to. Więc mamy słowo Boga przekazane Bożym ludziom, nie oszustom, tylko Bożym ludziom. I zobaczcie jeszcze dwa fragmenty. Marka, 16 rozdział, 15-20. Marka, 16 rozdział, to jest ostatni rozdział Ewangelii Marka. Marka, 16 rozdział, 15-20.
Powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami. Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A gdy Pan przestał do nich... A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, a które im towarzyszyły. Amen.
Czyli poszli i głosili Słowo Boże. Czyli Słowo Boże jest przekazane przez Boga, bo Pan Jezus ich posłał. I oni to... Skąd wiemy tu, że oni głosili Słowo Boże?
Bo Pan współdziałał z nimi.
Bo Pan się przyznawał do tego.
Potwierdzał
to. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to bardzo często tam, gdzie zachodziła potrzeba potwierdzenia tego, że to jest prawda, bo nagle się pojawiał jakiś fałszywy, tak? Jak Bar Jezus, czy ta dziewczyna, co prorokowała, trzeba było znaku, żeby się okazało, kto jest prawdziwy. I wtedy Bóg działał. Prawda? Więc Bóg potwierdzał to wszystko. Bóg posłał Słowo Boże, które jest głoszone przez apostołów, tak jak czytamy tutaj, że i prorocy, i apostołowie, jest od Boga, bo Bóg potwierdził to w działaniu apostolskim znakami i cudami. Czytamy w Dziejach Apostolskich, jak został uzdrowiony ten, kto nie chodził przy świątyni przez Piotra i jak Piotr i Jan przyszli. Pan Jezus mówi, to nie myślicie, że to naszą mocą? Nie, to Pan Jezus. Tak? Potem czytamy, kiedy Paweł uzdrowił tego człowieka tam na wyspie, jak się rozbił, już nie pamiętam, gdzie to było, na Morzu Śródziemnym, na Malcie, o, na Malcie, tak? I czytamy jeszcze inne fragmenty, w których Bóg przez apostołów działając uzdrawiał ludzi.
Chustki, które dotykały.
Więc jest Słowem Boga przekazanym Bożym ludziom przez Ducha Świętego. I zobaczcie, pochodzi od kogo? 21 werset mówi? Pochodzi od Boga. I przekazane jest ludziom. A oni przemawiali natchnieni Duchem Świętym. Czyli skąd pochodzi? To, że ludzie mówili, nie oznacza, że pochodzi od ludzi, Paweł mówi. Bo ci ludzie mówili natchnieni Duchem Świętym. Więc pochodzi od Boga. A Bóg jest prawdą. I teraz jak my mamy do tego podejść? Zobaczcie, jak to zastosować? 20-21 werset.
układać po swojemu.
Wiedzieć trzeba, że żadne proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi, ale... Ale co? Dlaczego nie podlega dowolnemu wykładowi? Bo
nie z ludzkiej woli przyniesione zostało.
Czyli jeżeli jest proroctwo, to nie podlega ono dowolnemu wykładowi. Bo żeby ja coś powiedział, to można sobie mnie interpretować jak się chce, to niczym nie grozi. Ale jeśli powiedział to Bóg i Bóg miał coś konkretnego na myśli, a ty będziesz to przerabiał, no to masz problem. Bo to, co zostało powiedziane przez Boga, zostało powiedziane przez kogoś w mocy Ducha Świętego. Czyli ktoś wypowiedział słowa od Boga. A ty teraz, jak to interpretujesz po swojemu, bez udziału Ducha Świętego, to co? To możesz sobie wymyślić, co chcesz. I nie wolno tego robić. Bo słowo przyszło od Boga, więc nie wolno z nim robić, czego się chce. Dlatego Piotr mówi, żebyście uważali na słowa proroków i apostołów Pana Jezusa Chrystusa, bo Paweł w liście do Rzymian i nie tylko w tym miejscu, ale i w Dziejach Apostolskich czytamy, i w Galacjan czytamy, że apostołowie, kiedy Pan Jezus odchodził, w Ewangelii Jana jest napisane, chyba w 15 albo 16 rozdziale, że Pan Jezus mówi, kiedy przyjdzie Duch Święty, ja wam poślę Pocieszyciela, On wam wszystko oznajmi. On wprowadzi was w prawdę, bo nie od siebie będzie mówił. Ale wszystko, co wie, wam oznajmi. On z mego weźmie i wam oznajmi. Więc apostołowie, kiedy przyszedł Duch Święty, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, to nagle Piotr wstaje i mówi taki wykład, że się ludzie nawracają. Dlaczego? Bo nagle on mówi w mocy Ducha Świętego. On wykłada pisma, których jeszcze chwilę temu nie wszystko rozumiał. Apostołowie, jak czytamy Ewangelię Mateusza, oni się gubili w wielu rzeczach. Oni wierzyli w Pana Jezusa, ale oni nie ogarniali umysłem pewnych rzeczy i Pan Jezus mówi, ja wam nawet wszystkiego powiedzieć nie mogę, bo wy tego nie zniesiecie. Ale przyjdzie dzień, że dacie radę. Więc też trzeba zobaczyć, że apostołowie mieli od Boga poznanie, byli prowadzeni Duchem Świętym i mamy to spisane. Dlatego Piotr mówi o prorokach i apostołach Pana Jezusa Chrystusa. I o nikim więcej.
Dzisiaj w świecie bardzo często jest tak, że jak ktoś interpretuje czyjeś słowa powiedziane czy napisane i powie je po swojemu. Ja uważam, że on powiedział, miał to na myśli i tak dalej, to za chwilę ma proces sądowy wytaczany. Za chwilę znajduje się w sądzie, żeby odwołał, bo ktoś mówi, ja tak wcale nie powiedziałem, tak nie napisałem, nie to miałem na myśli. Nie? I gra jest o słowa ludzkie. A jeśli chodzi o Słowo Boże, to tak naprawdę każdy z nim robi to, co chce i nikt go do sądu za to nie pociąga.
Póki co.
Póki co. Ja mówię o ludzkich, tak?
Tak, ludzkich.
Bo sobie nie zdają sprawy. My też sobie kiedyś nie zdawaliśmy sprawy z tego, że za takie dowolną interpretację no będzie Boży sąd, tak? Nawet jeśli teraz cię nic za to nie spotyka. Chodzi mi o to, że dzisiaj częściej ludzie na świecie uważają na to, jak interpretują jakby czyjeś słowa ludzkie, a mniej zwracają uwagę, jak interpretują słowa Boże, Słowo Boże. I nieraz w mediach pojawiają się jakieś cytaty, wiecie, tak luźno rzucone, bo ktoś tam w polityce czy gdzieś i raptem coś ze Słowa Bożego pada, taki wyrywek, taki ni w 5, ni w 10. Taka dowolność.
I tu nikt z tym nie warto, robi. Warto przy tej okazji dodać, że jest pewna pułapka w tym wszystkim, bo to jest prawda, co Rafał mówi, ale o ile jesteśmy w literaturze, o tyle książki, to, co napisali pisarze, beletrystyka, książki różne mogą być interpretowane na 100 sposobów, słuchajcie, i to jest bezkarne. Dlaczego? Bo to jest dzieło literackie. Sam tego doświadczyłem. Przykład wam podam. Chłasko. Ja kiedyś bardzo czytałem, lubiłem Chłaskę czytać. Praktycznie wszystko przeczytałem Chłaski. Prawie. I moja córka pisała pracę licencjacką z Chłaski. Słuchajcie, ja w życiu nie pomyślałem, że można tak Chłaskę zinterpretować. W ogóle w życiu nie wierzę, że Chłasko miał to na myśli. Ale to można zrobić bezkarnie, jeszcze zaliczyć licencjat. I tu jest pułapka, ponieważ Biblia jest traktowana jako dzieło literackie, a nie słowo od Boga. Rozumiecie? O ile jakiś ktoś powie coś, jakiś polityk czy ktoś, to go może kogoś oskarżyć o pomówienie. A to jest tylko książka. I ja mam prawo ją interpretować, jak chcę. I to jest pułapka, bo Piotr mówi, że to nie jest książka. To nie jest beletrystyka, to jest słowo od Boga. Żywego Boga. Rozumiecie? To jest pułapka. Bo to już się często ludzie podpierają. Dzieło literackie, to ja sobie mogę z nim zrobić, co chcę. To nie jest dzieło literackie. To nie jest kolejna książka przygodowa. To jest słowo od Boga, który żyje. To nie jest wymyślona bajka, fikcyjna historia, tylko to jest wszystko prawda. Czyli ty źle interpretujesz, podważasz to, co ktoś żywy ma na myśli, ktoś coś wypowiedział, to jest cały czas aktualne i ty go pomawiasz o rzeczy, których on nie zrobił. I to jest niebezpieczne. Dlatego, że jeśli my mamy złe podejście do Słowa Bożego, jeśli my je będziemy traktować jako dzieło literackie, jako książkę, to mamy na wejściu problem. Ale jeśli będziemy zdrowo do sprawy podchodzić i tak jak mówi Piotr, będziemy traktować to jako słowo żywego, żyjącego Boga, nie dość tego, który ma przyjść w mocy i chwale i jeszcze osądzić grzeszników, to Piotr mówi, Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi, dlatego, że wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I dlatego nie wolno go interpretować dowolnie. Dlatego my z bojaźnią Bożą, jeśli chcemy coś zinterpretować, to czytamy 20, 30, 15 wersetów. Nie dość tego, kiedy ja dobieram wersety, to modlę się, żeby to były wersety trafione. Bo można oczywiście zacytować tutaj 30 wersetów o wierze, które się do siebie nijak mają i mówią o różnych rzeczach i zrobić jeden wielki bałagan. Ale to jest źle zinterpretowane Słowo Boże. Rozumiecie? Więc człowiek musi mieć wewnętrzną odpowiedzialność, tak? Oczywiście każdy się może pomylić, ale wierzę też, że jeżeli człowiek ma pragnienie szczere zrozumienia Słowa Bożego, właściwe, to Bóg go wesprze. I da mu mądrość, żeby to zrozumiał. O ile się nie będzie wyrywny i nie będzie chciał więcej niż może. To jest inny temat. Ale to jest ważne, żebyśmy pamiętali, co to znaczy, bo ktoś powie, o widzisz, twoja interpretacja to zawsze dobra, tak? A jak ja coś powiem, to zaraz źle i to już jest dowolność. Rozumiecie? Takie argumenty padają. A dlaczego to ty tylko jeden masz poznanie? Rozumiecie?
Ja przepraszam, miałam też taką sytuację, rozmawiałam z zagorzałym katolikiem i o różnych aspektach i on właśnie tym 20 wersetem się poparł, 20-21, że właśnie tylko Kościół może wykładać słowo i że żadne słowo, proroctwo pisma nie jest własnemu wykładowi, czyli ja albo taki ty, czy ktokolwiek z nas nie może sobie interpretować, tylko Kościół.
No ale strzelił sobie gola, bo tu nie jest napisane, że Kościół.
No ale on to on znalazł jeszcze w tym w Tesaloniczan chyba, że to Kościół. Tam, bo
tak,
tam
no widzisz, no właśnie i to się nazywa dowolne interpretowanie słowa.
Tak, że co ja miałam mu powiedzieć? No nic mu za bardzo tym...
Że słowo interpretuje się słowem, a nie magisterium Kościoła. Że odpowiedź na pytanie jest w tym samym słowie. Czyli jeżeli ja chcę zinterpretować proroków, to ja mogę zinterpretować proroków tylko nauczaniem apostołów, a nie kolejnych egzegetów katolickich, czy jakichkolwiek innych. Bo że apostołowie byli natchnieni Duchem Świętym, to ja mam napisane, a oni niekoniecznie. Dlatego my nie interpretujemy słowa, ja wam nie mówię moich pomysłów. My czytamy tekst. My się posiłkujemy fragmentami, które mówią dokładnie o tym samym. Próbujemy zrozumieć pismo tak, jak było intencją przekazania to przez apostołów i proroków, a przez to samego Boga. I mamy bojaźń Bożą. I często jest tak, że pomijamy pewne fragmenty. Dlaczego? Bo my ich nie rozumiemy. Więc lepiej je zostawić. Jak to Ela mówi, bardzo fajnie odłożyć na półeczkę, bo przyjdzie dzień, że Pan pokaże. I wtedy będzie wiadomo. I to jest dobra zasada, słuchajcie. I oczywiście przeciwnicy, mieszacze, burzyciele będą się pojawiać zawsze. Natomiast też jest bardzo ważne, że my mamy słowo prorockie, które się interpretuje samo. Pismo się interpretuje pismem, a nie tym, że ktoś wymyśli. Tak? Więc jeżeli ktoś naucza czegoś, czego w Biblii nie ma, tak? Podpierając się Biblią, to ma problem na wejściu. Bo nigdzie nie jest w Biblii napisane, że Kościół ma monopol na prawdę. No, prawda jest tu. Bóg ma monopol na prawdę i objawił ją apostołom i prorokom. Koniec, kropka. A my możemy tylko to rozumieć, bądź nie. Możemy przekręcić słowa, tak jak Piotr mówi w trzecim rozdziale, że ludzie nieogarnięci, nieumiejętni przekręcają słowa Pawła ku własnej zgubie. Więc to nie jest bezkarne. Tak? Otwórzmy sobie ten fragment jeszcze na koniec, czego nie wolno z nim robić. Trzeci rozdział, 15-16 werset.
A cierpliwość naszego Pana, uważajcie za zbawienie, jaki nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was, jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
Żadne proroctwo pisma. To, co pisał Paweł, to też pisma. Ktoś powie, ale to pisma, to chodzi o listy. Nie. Tu chodzi o pisma, to, co Paweł. Bo jeżeli to w kontekście listu Piotra, gdyby Paweł napisał z własnej głowy, i ktoś to przekręcił, to co mu grozi? Nic. Jaka zguba? Od kogo? Ale jeśli Paweł pisał pod natchnieniem Ducha Świętego...
Nawet Paweł już mu nic nie zrobił.
Ale jeśli pisał pod natchnieniem Ducha Świętego i teraz ktoś te słowa przekręca, to robi to ku własnej zgubie. Dlaczego? Bo on przekręca słowa Boga. Dlatego ważne jest, żeby też te rzeczy zauważać, bo jak ktoś rzuca argument, że Paweł pisał tylko od siebie, no to co mu grozi? Co mi może się stać? Nic mi nie będzie, a kto mi może zagrozić? Ale jeśli to Bóg, a Paweł pisał od Boga, to jak najbardziej. Dlatego, że Bóg żyje. I to nie jest beletrystyka, tylko żywa prawda. Dlatego to jest bardzo ważne, słuchajcie. Podsumujmy sobie.
Mogę jeszcze jedną
rzecz? Tak, proszę.
Może to jakby pominąłem, bo tu jak mówiliśmy o tej jutrzence, nie? W 1.19, czyli wytrwać w próbie aż do przyjścia Pana, bo tu jest odnośnik do objawienia.
Ale tam są inne słowa kompletnie. Kompletnie tak? Inne słowa. To jest odnośnik, ale inne zupełnie słowa są tam użyte i ja sprawdzałem to i uznałem, że to nie jest fragment na poparcie. Trzeba się poprzeć Piotrem. Dlatego, że oczywiście to fajnie brzmi i fajnie byłoby się układało, ale ja bym miał nieczyste sumienie, bo wiedziałbym, że chodzi o coś innego. Po prostu, nie? Dlatego tu uważam absolutnie. Tu jest mowa, to jest jedno słowo, gwiazda zaranna. Natomiast tam są dwa odrębne słowa. Tam chodzi o światło dnia. Światło dnia. Tam są zupełnie inne słowa użyte.
Dobra, okay.
Także ja wiem, że jest ten odnośnik. Dobrze, że mówisz o tym. Ale bardziej uważam, że Piotr tutaj tłumaczy, o co chodzi. Chodzi o moment, kiedy się spotkamy z Panem i przestaniemy przechodzić przez pasmo prób i doświadczeń. Tak? Kiedy potrzebujemy taką przenośną, w takiej ciemności właśnie chodzimy prób i doświadczeń, nie w ciemności grzechu, tylko w ciemności prób i doświadczeń, kiedy musimy, otaczają nas fałszywe nauki i my musimy przejść przez to, mając pochodnie zdrowej nauki, Ewangelii, wiary, rozumiecie? Tak, a kiedy spotkamy się z Panem przy objawieniu Jego chwały, to nagle jesteś wolny. Jesteś wolny. I wtedy ta jutrzenka zaświta w sercach. I
będzie
uważam, że...
Nie z Daniela.
Tak, a co z Daniela? A Daniela jest po hebrajsku, więc to już jest wyższa szkoła jazdy i w ogóle uważam, że... Okej, okay, tak, no. Przeczytaj.
Piękne
słowa. Mhm. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków.
Tak, ale oni tam będą świecić, to jest też troszeczkę inny kontekst, bardzo ładny fragment. Natomiast tutaj chodzi o to, że oni będą świecić, a tu chodzi o światło w sercach.
Tak.
Że po prostu będzie ulga, że po prostu będzie spotkanie z Panem. To o tym pisze Piotr, o spotkaniu z Panem. Kiedy te wszystkie zagrożenia pójdą w niepamięć.
Tam jakby w objawieniu też jest mowa jakby właśnie zwycięzcy, tak? Ja nie pamiętam, tak, jak my tam rozważaliśmy wtedy, bo to było jakiś czas temu. I dam mu gwiazdę poranną, tak? A
tak,
w objawieniu
tak,
22:16 Jezus mówi, ja jestem korzeniem potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną, tak?
Tak, i tam są
te przepisy
inne, tak, ale to... słowa są użyte diametralnie inne.
Okay,
i oczywiście,
ja nie mam narzędzia,
tak, natomiast też nie wiem, na ile te komentarze były komentatorzy, którzy to wstawiali, sugerowali się znajomością greki, a na ile sugerowali się, nie wiem, tym, że jest gwiazda zaranna, tak? Podobieństwem tekstu już przetłumaczonego. Ja nie wiem. Dlatego ja wolałem to zostawić, ponieważ dla mnie to jest troszeczkę inaczej sformułowane, inaczej użyte i dla mnie to też ja uważam, że to nie jest przypadkowe. Ja nie widzę tutaj takich przypadków, że to ktoś tam sobie jakoś tak napisał, bo mu tak wyszło. Tak? Bo jeżeli to prowadzony Duchem Świętym, no to jakoś mi to się nie dodaje kompletnie, słuchajcie. Okej, więc trzymam się tego, co mówię tutaj. I teraz podsumujmy sobie, tak? Wnioski. Co to jest te słowo prorockie? Jakbyśmy je najkrócej nazwali?
Pismo Święte.
Pismo Święte. To jest nasza wiara, która nam została dana. Bo całe pismo, Jezus mówi, świadczy o mnie. Myślicie, że z niego żywot przychodzi, a ono świadczy o mnie, bo ja jestem życiem. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot wieczny. A pisma świadczą o mnie. Czyli całe pismo świadczy o Jezusie. Tak. I w nim jest ta dobra nowina. Czyli słowo prorockie to Pismo Święte, prawda? Co ono zawiera?
Słowa Boga.
Słowa Boga, tak? A precyzyjniej? Prawdę, tak? Prawdę o czym? Albo o kim? O Jezusie Chrystusie i czym jeszcze?
Jego śmierci, zmartwychwstaniu i ponownym,
tak,
przyjściu w mocy.
O Jego przyjściu i chwale. Chwale ogólnie nazwane, tak? Jego przyjściu i chwale, bo żeby przyjść, to musiał przyjść pierwszy raz, umrzeć, żeby móc przyjść drugi raz, tak? Czyli zawiera prawdę o Jezusie Chrystusie, o Jego przyjściu i chwale. Przez kogo zostało spisane?
Przez ludzi.
Bożych ludzi. Tak. Duchem Świętym.
Z woli Bożej przez ludzi,
tak,
prowadzonych Duchem Świętym.
I zostało oddzielne jeszcze pytanie, można napisać na dwa zdania, żeby były krótsze, tak? Zostało napisane z woli Boga, ale też przez ludzi, którzy prowadzeni byli Duchem Świętym. I też niektórzy z nich są naocznymi świadkami Bożej chwały, słuchajcie, bo tak, Piotr coś widział, Jan coś widział, tak. Ale też pamiętajmy, że oni są prorokami, więc mieli też i widzenia. Jan miał widzenie. Ale jak przypominacie sobie Ezechiela, to czego miał Ezechiel widzenie? Jak Boża chwała opuszcza świątynię. Potem miał widzenie, jak wraca do nowej świątyni. On widział to w widzeniu, widział Bożą chwałę. Więc oni są świadkami tego wszystkiego. Oni to widzieli wszystko. Jedni widzieli to w przyszłości, co będzie się działo, a niektórzy, jak apostołowie, widzieli to na żywo, tak? Ale potem się wszystko, jak gdyby mgła minęła, tak? Za mgłą potem wszystko i wszystko normalnie. Wow, takie... dziwne. I Pan Jezus mówi, ale nikomu o tym nie mówcie. I te słowa pokazują Piotr. Nie wydawało ci się. Bo żeby mu się wydawało, Pan Jezus mówi, a czy ty taki zdziwiony jesteś? A Pan Jezus mówi, nikomu o tym nie mówcie do momentu, aż nie zmartwychwstanę. Powiedział, do kiedy mają o tym nie mówić? I Piotr, zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, pisze ten list po zmartwychwstaniu, więc dotrzymał słowa. Tak? Ale to jest ważne, bo to też słowa Pana Jezusa wskazują, Piotr, nie wydawało ci się, Jan i tam Jakub, nie wydawało ci się. Nie wydawało wam się to wszystko prawda, nie opowiadajcie o tym. Dlatego Piotr mówi, my wam bajki, a nie jakiegoś naszego przywidzenia nie opowiadamy. Czyli co trzeba z tym zrobić teraz, tak? Jeżeli tego autorem jest Bóg żywy, to co z tym należy robić, a czego nie wolno robić?
Podchodzić z czcią i bojaźnią, nie tworzyć własnej interpretacji, ale polegać na tym, co jest napisane.
Tak, ale jeszcze wcześniej zachowywać. Jeszcze wcześniej zachowywać, cały czas przypominać sobie, więc to należy ciągle przypominać sobie, tak? A potem nie wolno dowolnie interpretować, bo często jest tak, że ktoś bierze jeden, dwa werseciki i mówi o nich godzinę. I opowiada różne rzeczy. I historyjki z życia, i to. Ale pytanie, czy...
Chińskie albo japońskie.
To też różnie to bywa. Są bardziej hard wersje i bardziej soft wersje. Ale co jest ważne, żebyśmy pamiętali, że Słowo Boże nie jest kanwą dla naszych bajek. Rozumiecie? Żebyśmy nie wykorzystywali Słowa Bożego, żeby uwiarygodnić nasze historyjki. Tak? Żeby było ciekawiej, bo Słowo Boże samo w sobie jest ciekawe i nie trzeba go ubarwiać. Ale to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że jeśli używamy fragmentu jakiegoś, to on musi być ściśle związany z tym, co mówimy, żebyśmy sobie tak nie... To jest ważne, słuchajcie. Żebyśmy nie interpretowali tego, nawet jeśli coś nam pasuje pozornie, żebyśmy pamiętali w bojaźni, żebyśmy nie interpretowali tego, jak nam pasuje. Tak. To jest ważne. Czyli nie wolno go interpretować dowolnie, jak się chce, wykorzystując je dla własnych jakichś tam celów albo tak, jak nam pasuje. Bo Słowo Boże ma kontekst, jasno wiadomo, o co chodzi i ważne, żeby się tego trzymać.
I przyjrzałem tak. Tą książkę z pierwszej klasy lektora, no to właśnie problem podstawowy polega na tym, że ci, którzy to tworzyli, tam wiele osób za tym stoi, tak, to traktują to jako taką samą książkę, jak wiele innych.
I dlatego tylko, i tylko dlatego jest ona w szkole.
Tak, bo inaczej, inaczej nie mogłoby tego być.
Religia.
Tak. A jeżeli jest potraktowane jak inne książki, trochę prawdy, trochę fikcji.
A będą i buddyjskie tak jakieś tam fragmenty, tak, i mitologia będzie, wszystko będzie. Czego? Bo to są książki.
Żeby zestawić to razem i pokazać, że to jest tak naprawdę to samo. No, tak?
Biblia, Brahma, mitologia na jednym poziomie.
I teraz ja sobie zadałem pytanie, no to no jest, tak? No jest i to sporo. Cały od początku sporo tematów tam jest. I o Abrahamie, i Pieśń nad Pieśniami, i Księga Kaznodziei. Dużo jest jakby tematów pod różnym kątem. Natomiast myślę sobie, no w zasadzie to dobrze czy źle. I nie mogę powiedzieć, że dobrze. No, no to dobrze, że Biblia jest w szkole. No nie, bo jest wykrzywiana. Może lepiej, żeby
jest sprowadzona do poziomu kolejnej
w ogóle nie
książki.
Było, niż żeby ktoś miał takie kłamstwa pisać po prostu. Nie cieszy mnie to. Nie ucieszyło mnie to, że jest tyle tematów z Biblii. Niestety.
Okej, słuchajcie, więc też pamiętajmy, że nie wolno go dowolnie interpretować, że to jest prawda. I co jeszcze ważne? Biblia rozświetla duchową drogę aż do momentu, kiedy nie spotkamy się z Panem. Pamiętajmy, że ona nam wskazuje, jak mamy żyć, żeby mieć szeroko otwarte drzwi do Królestwa. Że mamy trwać w Słowie, a nie szukać tego, co nam się podoba, co fajnie brzmi. Wiecie, jak pamiętacie, jak Paweł mówi, że jego mowa nijaka, że, pamiętacie?
Tak,
że oni mówią o nim.
To teraz słuchajcie, co jest bardzo ważne. Jeśli ktoś nie umie mówić, ale ma coś do powiedzenia, to ty słuchasz tego, co on mówi. Ale jeśli ktoś potrafi mówić, to może cię zagadać, bo zacznie zwracać uwagę, jak mówi, a nie co mówi. I to jest niebezpieczeństwo. Że wielu ludzi, którzy potrafi ładnie mówić, może, jak to się mówi, zaczarować ludzi. I tacy mówcy, Piotr na nich zwraca uwagę, że oni tymi słowami nęcą. Oni potrafią przekonać, ale mówią nieprawdę. Więc czasami jest tak, że może się wydawać, że ta mowa Pawła była nijaka, ale ona miała treść. Paweł mówi, przez nas przemawiały duch i moc, a nie piękne słowa. I one może nie były piękne, ale miały treść i niosły za sobą ratunek. Więc też pamiętajmy, że Słowo Boże, ono jest piękne. Zachwycamy się jego treścią, tak? Ale też pamiętajmy, żeby jeżeli ktoś coś mówi, to zwracajmy uwagę na to, co mówi, a nie jak mówi. Co mówi? Czy to się trzyma Słowa Bożego? Faktycznie. Żebyśmy nie zostali tacy, wiecie, zakachmęceni gdzieś tam, że zaczniemy zwracać na coś innego uwagę. To jest ważne. Ok. Zastosowanie. Ważny jest kontekst. To prawda, Marzenka. Ważny jest kontekst. Tak. To prawda. I wszystko, co za tym niesie to stwierdzenie. Bo ja, że ważny jest kontekst, też słyszałem w różnych przemówieniach kogoś, kto za chwilę ten kontekst perfidnie pomijał. Ale zdążył powiedzieć, że kontekst jest ważny. I takie rzeczy słyszałem, słuchajcie, bo to jest dla zamydlenia oczu, więc jeżeli ktoś mówi, że kontekst jest ważny, to tym bardziej skupmy się na tym, czy on się tego kontekstu trzyma. I mówię to również o sobie, bo ja to powtarzam. Patrzcie, czy ja się trzymam kontekstu, kiedy to mówimy, tak? Zastosowanie. Czym jest dla ciebie słowo prorockie, czyli Pismo Święte, ta lampa w ciemności? Czym ono dla ciebie jest? Czy jest prawdą? Kolejną książką? Mieszaniną mitu i historii? Tak? Czym ono dla ciebie jest? Bo to, czym jest dla ciebie, sprawia, jak do niego podejdziesz. Warto pamiętać, że może nie od razu odpowiesz za pomówienie, ale przyjdzie taki czas, że odpowiesz. Czy jesteś przekonany, że autorem jest Bóg? Takie pomocnicze pytanie. Czy jesteś przekonany, że autorem pisma jest Bóg? Czy odświeżasz je wciąż w pamięci? Czy przypominasz je sobie? Czy jest ono faktycznie jak pochodnia w ciemnym miejscu? Czy jesteś w ciemnym miejscu? Czy masz świadomość zagrożeń, tak? I czy ona jest dla ciebie pochodnią? Czy korzystasz z tej pochodni? Bo duża część wierzących nie zna słowa. I problem polega na tym, że oni nie znają słowa i ciężko im się przemóc, żeby to słowo faktycznie poznać. I to jest problem, słuchajcie. I tacy ludzie ciągle będą chodzić po omacku, się potykać, wywracać i bez przerwy będą sobie krzywdę robić. Więc ważne też, żeby zadać sobie pytanie, czy dla mnie to pismo jest pochodnią w ciemnym miejscu? Jest jak pochodnia w ciemnym miejscu, tak? Czy jak interpretuję słowo? Czy mam bojaźń i sprawdzam, czy to rzeczywiście ten fragment rzeczywiście o tym mówi, co mi się wydaje? Czy ten, który mówi, faktycznie użył tego fragmentu we właściwy sposób? Czy zrobił z niego zły użytek? Ale żeby to rozważyć, to czasami jak jest... Bo my to siedzimy, wiecie, i Biblia cały czas otwarta, nie? Można sobie sprawdzić. Ale często jest tak, że słuchamy czegoś w internecie, czy jesteśmy gdzieś, słuchamy i ktoś nam czyta fragmenty. Zastanawiam się, ile osób zadaje sobie trud, żeby on czyta fragment, żeby otworzyć i zobaczyć jeszcze, co na górze jest 5 wersetów i na dole, jak nie pamiętasz. Bo często pamiętasz, a czasami pamięć zawodzi. Nagle czytasz, myślisz, że skąd on to wziął. Ale jak nie sprawdzisz, to wydaje ci się, że wszystko gra, bo on przeczytał jedno zdanie. Ja może na takim skrajnym przykładzie powiem. Kiedyś czytałem książki jeszcze, jak nie byłem wierzący, takie niebiblijne, tak, ale które tam ten autor podawał swoje mądrości i cytaty, co drugie zdanie cytaty. Ja czytałem kiedyś tę książkę, no nic z niej nie rozumiałem. Musiałem coś z niej wytłumaczyć i nie potrafiłem powtórzyć tego, co przeczytałem, rozumiecie? Ale wersetów było pełno. I ja potem już jak tak już chyba zbliżałem się do nawrócenia, postanowiłem sprawdzić te wersety. Wziąłem Biblię, czytam tekst, czytam ten werset, myślę sobie, ale przecież to w ogóle o czym innym jest mowa, w ogóle kompletnie o czymś innym. Ten werset, skąd on się tu w ogóle wziął? Ale ktoś, kto nie zadał sobie tego trudu, będzie czytał, o jakie umocowane w słowie. No nie jest w ogóle umocowane w słowie, bo te wersety są, wiecie, jakby ktoś granat wrzucił i się rozwaliło i wpadły przypadkowo wersety. One się nijak do tego mają. I ja nagle myślę sobie, wow, tyle czasu ja tego nie wiedziałem. Rozumiecie, podaję wam na skrajnym przykładzie, ale często tak jest, że czytamy jakąś książkę, ty bierz, sprawdź, czy rzeczywiście ten fragment się ma tak do tego. Zadaj sobie trud otworzyć Biblię. Słuchasz wykładu, nie możesz przerwać, bo my to sobie możemy tutaj przerwać, tak? Ale czasami słuchasz czegoś i nie możesz przerwać. Zadaj sobie trud otworzyć, sprawdzić, jeśli coś ci nie gra. Nie lęk się. To też jest sprawdzanie, czy rzeczywiście Słowo Boże jest dobrze interpretowane. I to jest jeszcze też ważne, bo czasami ktoś robi to niezłośliwie, a czasami ktoś specjalnie, żeby poprzeć fałszywą naukę, będzie się kierował takim fragmentem Słowa Bożego, który jest mu wygodny, ale który się nijak ma do tego. I też trzeba tutaj rozeznania, mądrości.
Gdy pisałem artykuł o Adwentystach dnia siódmego, to tam było 20 czy ileś tych zasad wiary i w każdym było po kilkanaście odnośników do Biblii. Może nie wszystkie sprawdziłem, ale te zasady wiary, które omawiałem w artykule, sprawdziłem. Niektóre do czegoś tam pasowały, a niektóre, jak grana wrzucił, nie wiadomo skąd w ogóle się wzięły. Ale nie było tam zacytowane, a wydawało się to, wiecie, fajnie graficznie ułożone, że no, skoro to piszą i tam jest 10 odnośników, to musi być prawda. No, niekoniecznie.
Słuchajcie. Za tydzień przechodzimy do zagrożenia, przechodzimy do fałszywych nauczycieli. Mamy prawdę, będziemy mówić o bajkach, ale takich bajkach, słuchajcie, które grożą śmiercią. Czytanie ich i słuchanie ich grozi śmiercią lub kalectwem co najmniej. Więc czytajcie sobie dalej ten drugi rozdział o tych fałszywych nauczycielach. Zaczniemy sobie ten fragment o zagrożeniu i tam będzie też kilka lekcji z tego, bo będę chciał poruszyć te zagadnienia, o których jest tam mowa dokładniej. Także za tydzień, jak Bóg da, to zaczynamy drugi rozdział. A teraz pomodlimy się.